Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita. To jest kolejna rozmowa Nowego Ładu, w którym dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan doktor Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pan doktor Sykulski, jak wiadomo, jest znawcą między innymi tematyki rosyjskiej. Właśnie o tematyce rosyjskiej dzisiaj porozmawiamy. Zresztą ten film, mam nadzieję, zgodnie z planem opublikujemy 17 września, więc będzie akurat taki dobry moment, żeby się Rosją zająć. Panie doktorze, miały miejsce między 10 a 16 września ćwiczenia Zapad 2021. Słyszeliśmy w mediach, że są to, że są to szkolenia niezwykle rozwinięte, angażują 200 tysięcy żołnierzy i będą największymi ćwiczeniami przeprowadzonymi w Europie od kilkudziesięciu lat, ćwiczenia białoruskie i ćwiczenia rosyjskie. Jakie jest tak naprawdę znaczenie tych ćwiczeń? Czy jest to, niektórzy to przedstawiali jako jakieś zagrożenie? Po co Rosja przeprowadza tak duże ćwiczenia? Czy jest to bardziej zabieg propagandowy, czy jest to działanie nakierowane na jakieś inne cele?
Ja myślę, że warto podkreślić, że ćwiczenia Zapad 2021, czyli Zachód 2021, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o udział wojsk przy granicach Sojuszu Północnoatlantyckiego, przy granicach państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, to są ćwiczenia małe. To są ćwiczenia małe. Wbrew takim tendencjom do przedstawiania tego jako ogromne, największe po 91 roku ćwiczenia, mnóstwo takich, możemy tutaj podać przykładów, jeżeli chodzi o polskie media, które rzeczywiście próbowały straszyć nawet trzecią wojną światową, jeżeli chodzi o te ćwiczenia. Znaczy skala i rozmach informacji na temat tych ćwiczeń były takie, że można rzeczywiście było odnieść takie wrażenie, że grozi nam kolejna wojna, jeśli nie światowa, to na pewno jakaś wojna tutaj na granicach. Faktem jest, że jeśli spojrzymy na skalę zaangażowania chociażby sił białoruskich, to ona była bardzo niewielka. Biorąc pod uwagę, że przygotowania były prowadzone na 14 poligonach, a faza aktywna rozpoczęła się na 9 poligonach, łącznie oczywiście i na Federacji Rosyjskiej i w Republice Białoruś, to warto jednak spojrzeć także na mapę, warto spojrzeć na geografię. No spójrzmy chociażby na poligon Mulino, gdzie inaugurowane były ćwiczenia tegoroczne. Przecież znajduje się on ponad 1250 kilometrów od Polski. W dzisiejszych czasach w systemie rozpoznania satelitarnego nie ma takiej możliwości, aby w sposób niezauważony przerzucić kilka dywizji na przykład z poligonu nad granicę. Biorąc zresztą pod uwagę fakt, że w tych ćwiczeniach brało udział 200 tysięcy osób, ale jest to liczba bardzo taka obrazowa i chętnie podawana przez dziennikarzy, chętnie podawana przez media głównego nurtu, no ale jeśli podzielimy to przez liczbę poligonów, to wyjdzie nam około jednej brygady na jeden poligon. No to naprawdę jest, to są ćwiczenia naprawdę małe. To są naprawdę ćwiczenia małe. Biorąc nawet pod uwagę fakt użycia sił morskich, no to spójrzmy, ile tych sił morskich było. 15 okrętów. Jeżeli chodzi o zaangażowanie wojsk białoruskich, to około 10 tysięcy żołnierzy białoruskich ćwiczyło, więc to naprawdę nie są duże siły. Jeżeli chodzi o siły powietrzne z kolei, to spójrzmy na to, że także jeżeli chodzi o zaangażowanie na terytorium Białorusi, to nie były ćwiczenia większe niż na przykład ćwiczenia Anakonda 16. W sensie rozmachu, w sensie użycia, prawda, sił powietrznych. Więc naprawdę, biorąc pod uwagę te oficjalne nawet dane, które były podawane przez Ministerstwo Obrony jednego czy drugiego państwa, to tam były podawane w komunikatach informacje, że będzie użytych w trakcie tych ćwiczeń 80 samolotów i śmigłowców. No to przecież spójrzmy na tak zwaną defiladę zwycięstwa, która jest organizowana corocznie w Moskwie na Placu Czerwonym i spójrzmy na tegoroczną defiladę zwycięstwa, kiedy w trakcie pokazów zaprezentowano 76 statków powietrznych. No to naprawdę porównajmy sobie te liczby. No to naprawdę nie jest naprawdę dużo. Natomiast o wiele ważniejsze w tym kontekście były zadania podstawione przed wywiadem, przed służbami specjalnymi. Niewątpliwie tego typu ćwiczenia mają przede wszystkim aspekt psychologiczno-informacyjny. Podobnych ćwiczeń, w których są zgrywane pododdziały, czy to zmechanizowane, czy pancerne, czy są używane wojska powietrzno-desantowe, czy jest, ćwiczy artyleria, czy baterie nadbrzeżne, jest całe mnóstwo, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. Wystarczy sobie spojrzeć nawet na oficjalne dane podawane czy przez Ministerstwo Obrony, czy przez branżowe portale, branżowe czasopisma. To wszystko jest dostępne, nie wszystko oczywiście, bo jest całkiem spora część na pewno niejawnych różnego rodzaju ćwiczeń, ale całkiem sporo informacji na temat jawnych ćwiczeń jest dostępnych w swobodnym, otwartym dostępie i nie ma tutaj problemu, żeby zobaczyć i porównać, że te ćwiczenia nie były jakimiś największymi w historii Rosji. W związku z tym warto zwrócić uwagę na kilka innych aspektów. Po pierwsze, że były one bardzo, ale to bardzo mocno nagłośnione przez całą machinę propagandową rosyjską. Chodziło o to, aby je maksymalnie nagłośnić, aby media zachodnie, aby media zagraniczne, ale przede wszystkim zachodnie, tutaj oczywiście traktuję to jako tożsame w tym kontekście z mediami państw Unii Europejskiej, państw NATO, aby to podjęły. Chodzi o wzbudzanie różnego rodzaju emocji, przede wszystkim oczywiście strachu, ale także chodzi o sondowanie nastrojów społecznych. Te ćwiczenia akurat były skorelowane, moim zdaniem nie bez przyczyny, i one były metodycznie na poziomie modus operandi służb rosyjsko-białoruskich skoordynowane z presją migracyjną na państwa natowskie, na Łotwę, Litwę i na Polskę. I chodziło o głębokie rozpoznanie na poziomie strategicznym nastrojów, zarówno nastrojów społecznych, jak i nastrojów wśród elit rządzących, wśród establishmentu tych państw, wśród służb mundurowych różnych podległych pod MON i pod MSW. Służb specjalnych chodziło o to, aby pozyskać głębokie rozpoznanie w zakresie podatności określonych środowisk, grup i jednostek, także liderów opinii na różnego rodzaju manipulacje, na wpływ, krótko mówiąc, psychologiczny, sprawdzić, które środowiska są szczególnie podatne na działalność sabotażową, na działalność dywersyjną, które można wykorzystać nawet w sposób nieświadomy dla tych osób, dla tych środowisk właśnie w celach strategicznych czy nawet taktycznych wywiadu rosyjskiego czy białoruskiego. I proszę zobaczyć, że rzeczywiście zdarzały się takie działania z terytorium państwa polskiego, mające na celu z jednej strony silny hejt przeciwko żołnierzom Wojska Polskiego, przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej. Dochodziło do akcji bezpośrednich, że użyję takiego żargonu, czyli do niszczenia zasieków, do nie tylko zresztą do nawoływania do obalania słupów granicznych na granicy polsko-białoruskiej, ale nawet do prób właśnie tutaj ingerencji w taką infrastrukturę ochronną. W związku z tym można powiedzieć, że już na poziomie takim psychologiczno-informacyjnym służby rosyjskie odniosły pewne sukcesy. Udało im się dokonać głębokiego rozpoznania w tym zakresie. No, na pocieszenie nam pozostaje fakt, że również polskie służby mogły tutaj dokonać takiego rozpoznania, które środowiska są szczególnie podatne na tego typu sugestie i są podatne na taki, powiedziałbym, właśnie wpływ i inspirację sabotażową, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie bardziej, powiedziałbym, mające na celu odciągnięcie uwagi, to warto zwrócić uwagę, że w trakcie trwania tych ćwiczeń doszło do zakończenia budowy Nord Stream 2 i rzeczywiście opinia publiczna w Unii Europejskiej została, można powiedzieć, odciągnięta. Jej, że tak powiem, koncentracja na ćwiczeniach Zapad bardzo mocno odciągnęła uwagę od zakończenia budowy Nord Stream 2. Także bardzo istotne było zacieśnienie współpracy takiej integracyjnej między Białorusią a Rosją, ta umowa międzyrządowa, która została 10 września podpisana i ogłoszona. No a z takich działań, można powiedzieć, bezpośrednich, z działań wojskowych, myślę, że warto zwrócić uwagę, że w chwili, kiedy uwaga ekspertów, polityków, dziennikarzy była zwrócona na te przysłowiowe poligony białorusko-rosyjskie, to na froncie w Donbasie doszło do masowego użycia artylerii, ale co warte podkreślenia, szczególnie warte podkreślenia, synchronizowanego czy naprowadzanego przez bezzałogowe statki powietrzne. Artylerii naprowadzanej przez drony. To jest bardzo ważne, żebyśmy także obserwowali to, co się dzieje w Donbasie, ponieważ tam Rosjanie testują nowe systemy uzbrojenia, nowe systemy dowodzenia, na szeroką skalę stosują walkę elektroniczną, są stosowane nowe, także nowa taktyka walki różnego rodzaju pododdziałów różnych rodzajów wojsk. I to jest szalenie istotne. Myślę, że to ubiegło uwadze z całkiem sporej części komentatorów w Polsce, że właśnie w trakcie trwania ćwiczeń Zapad 2021 doszło do masowego użycia artylerii naprowadzanej przez drony właśnie w Donbasie. I to jest bardzo istotne. Z takich, ja jakby zapowiadając swoim komentarzem, czy komentując może inaczej początek ćwiczeń Zapad 2021, zwracałem uwagę na kwestię wojny nowej generacji i tego, w jaki sposób przedstawiał to generał Walerii Gierasimow w 2014 roku. Proszę zobaczyć, że zarówno w lutym, jak i w październiku, czy tam mówimy o tych 6 fazach, czy 8 fazach wojny nowej generacji, większa część z nich w przypadku 8 faz to 6 faz wojny nowej generacji, to są działania operacyjne, to są działania psychologiczno-informacyjne. I to z całą mocą się potwierdziło właśnie w trakcie trwania tych ćwiczeń. Tak jak powiedziałem, w sensie takim ilościowym, w sensie rozmachu, to były ćwiczenia małe z punktu widzenia NATO, natomiast z punktu widzenia operacji psychologiczno-informacyjnej były to ćwiczenia na poziomie strategicznym, bardzo duże, przeprowadzone z bardzo dużym rozmachem, z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, z wielomiesięcznym przygotowaniem. Można powiedzieć, myślę, że bez cienia przesady, że te ćwiczenia Zapad 2021 rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, w znaczeniu oczywiście działalności służb specjalnych i miały zupełnie inne cele. Natomiast jeżeli chodzi o to przygotowywanie się Rosjan, to ostatnie zdanie w tym kontekście, czy ostatni wątek, jeżeli chodzi o przygotowywanie się do wojny nowej generacji, do wojny, czy może inaczej, do konfrontacji poniżej progu wojny, to szalenie istotne były te działania, na przykład, które się odbywały w tym niewielkim porcie wojennym przy Zalewie Wiślanym. Mówię oczywiście o Primorsku. Tam bardzo ciekawe ćwiczenia odbywały się, jeśli chodzi o grupy abordażowe, grupy dywersyjne. No, myślę, że to w koordynacji z ćwiczeniami baterii nadbrzeżnych w obwodzie kaliningradzkim i strzelaniu do celów nawodnych właśnie przy naprowadzaniu przez drony, też powinno zwrócić bardzo, bardzo taką dużą uwagę polskich ekspertów, nie tylko zresztą wojskowych. Także warto zwrócić uwagę w tym kontekście na przerzucenie z floty czarnomorskiej jeszcze wcześniej, kilka lat temu, dwóch niewielkich okrętów, tam o wyporności poniżej 1000 ton, które są uzbrojone w rakiety manewrujące i w rakiety ponaddźwiękowe Onyx. To też bardzo istotne. Proszę zobaczyć, że w tym kontekście Rosjanie przygotowują się do takich działań poniżej progu wojny już od dawna, można powiedzieć. No to w 2016 roku, 2 lata po aneksji Krymu, z floty czarnomorskiej do Bałtyjska właśnie zostały, do floty bałtyckiej zostały przerzucone te okręty typu Bujan-M. To właśnie o nich mówię i to pokazuje, jak Rosjanie bardzo, bardzo skutecznie potrafią odciągać uwagę od wielu swoich realnych celów, od wielu swoich realnych działań, jakby tworząc takie bańki informacyjne, tworząc takie pozory czasami.
Już pan tutaj wyprzedził moje pytanie, bo chciałem zapytać o to, czy, bo to się narzuca odbiorcy, na ile te ćwiczenia były związane z wcześniejszym kryzysem migracyjnym wywołanym przez działania Białorusi. Chciałem wobec tego pójdę dalej i zapytam, czy mamy tutaj do czynienia już z jakimiś elementami tego, co czy wojny hybrydowej, czy tego, co pan nazywa może precyzyjnymi działaniami poniżej progu wojny, ponieważ mamy tutaj kilka elementów, które pan wspomniał. Mamy ćwiczenia wojskowe, mamy, a więc wojsko blisko granicy, mamy wojnę informacyjną, działania psychologiczno-informacyjne, no i mamy tych migrantów jako dodatkowe narzędzie nacisku na państwo zdefiniowane jako wrogie. Czy pana zdaniem mamy już tutaj do czynienia z takimi działaniami wobec Polski i jeżeli mielibyśmy, jakie są szanse, że takie działania będą się powtarzać, będziemy rzeczywiście mieli do czynienia z jakiegoś rodzaju poważnymi działaniami poniżej progu wojny w najbliższej przyszłości? Jeśli tak, to czego jeszcze, jakich jeszcze elementów możemy się tutaj spodziewać?
Ja bym tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim na zmianę także sposobu, na zmianę narracji strategicznej, którą prowadzi prowadzą strategię rosyjscy. To jest bardzo istotne. Od zmiany języka czasami także zależy zmiana myślenia. Można wpływać właśnie na zmianę myślenia. I spójrzmy, nawet porównajmy sobie obecnie obowiązującą strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, która została zatwierdzona dekretem prezydenta Putina w lipcu tego roku, chociażby do poprzednich. Mamy bardzo istotną zmianę rozłożenia akcentów. Oczywiście w takich sprawach, powiedziałbym, zasadniczych, one się nie różnią, one mają pewne zbieżne swoje cele, ale już w warstwie języka one się zmieniają i ta zmiana jest bardzo istotna. To znaczy coraz rzadziej się mówi o wojnie. Generalnie Rosjanie coraz rzadziej w ogóle w takim publicznej debacie mówią o wojnie, najczęściej mówią o konfrontacji. I to jest bardzo istotna różnica, ponieważ to świadczy o tym, że Rosjanie funkcjonują w takim świecie, w którym zaciera się granica między pokojem a wojną. W sensie strategie rosyjscy funkcjonują w takim świecie mentalnym, w którym zatarła się granica między pokojem a wojną. I to jest fundamentalna różnica. Fundamentalna różnica to znaczy, że generalnie są nastawieni na działanie albo w tej drabinie eskalacyjnej na działania poniżej progu wojny, albo mówimy o wojnie jądrowej. Praktycznie realizacja celów strategicznych państwa jest zdaniem rosyjskich strategów możliwa właśnie poniżej progu wojny, poniżej bezpośredniego oficjalnego zaangażowania państwa rosyjskiego w konflikt wojenny. Ukraina jest oczywiście tego najlepszym przykładem. Rosja formalnie nie jest w stanie wojny z Ukrainą. Nie ma czegoś takiego właśnie tutaj w prawie międzynarodowym jak wypowiedzenie wojny przez jedno czy przez drugie państwo. Czyli mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną, bo ona oczywiście pociąga wszystkie skutki związane z prawem oczywiście konfliktów wojennych. I mamy tutaj absolutnie zmianę jakościową, jeśli chodzi o narrację strategiczną. Druga kwestia to są działania, to jest ta hybrydyzacja działań. I moim zdaniem jesteśmy cały czas w trakcie właśnie działań hybrydowych. Jesteśmy cały czas w trakcie po prostu konfrontacji międzypaństwowej. Polska jest w konfrontacji z Białorusią, Polska jest w konfrontacji z Rosją. I to sobie musi, im prędzej sobie to uświadomimy, tym prędzej zrozumiemy realia współczesnych stosunków międzynarodowych i zmieniającego się ładu międzynarodowego. Nie ma takiej potrzeby, aby państwa sobie wypowiadały wojnę. Toczy się cicha, w cudzysłowie, wojna, choć jest to, tak jak powiedziałem, konfrontacja, która zakłada działania wrogie na wszystkich możliwych płaszczyznach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturowego, działania obliczone w podmywanie podstaw cywilizacji, w podmywanie, powiedzielibyśmy, takich podstawowych elementów związanych z aksjologią, ze sferą wartości danego społeczeństwa, danej kultury, danej cywilizacji. To wszystko wiąże się w jedną całość, jeśli chodzi o prowadzenie współczesnej konfrontacji międzypaństwowej. Mamy bardzo, bardzo mocne postawienie akcentów na to, że wojna przestaje być tym, czym była do tej pory. Znaczy była pewnym wydzielonym odcinkiem w życiu społeczeństw, narodów i państw, pewnym wydzielonym okresem czasowym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z absolutnym zatarciem się okresu między pokojem a wojną. Wszystko staje się konfrontacją. Znaczy nic nie jest wojną tak naprawdę w tym kontekście i to jest bardzo ważne postawienie akcentów. W takim świecie, w którym nie ma wyraźnego rozróżnienia między pokojem a wojną, o wiele ważniejsze niż siły zbrojne stają się tajne służby, wszelkiego rodzaju działania skryte za pomocą właśnie różnych narzędzi, począwszy od zorganizowanych grup przestępczych, transnarodowych grup przestępczych, aż po działalność pojedynczych osób, które są aktywne w infosferze, w sferze informacyjnej. I to nie muszą być koniecznie przysłowiowi hakerzy, osoby, które potrafią włamywać się do systemów informatycznych, do sieci komputerowych, które potrafią pisać oczywiście programy, które generalnie pracują w kodzie, że tak powiem. Natomiast mogą to być osoby, które po prostu oddziałują w przestrzeni informacyjnej, które są w stanie na przykład nawoływać do tego, niech będzie ten przykład niszczenia słupów granicznych, powalania słupów granicznych na granicy polsko-białoruskiej. Takie osoby oddają niewątpliwie bardzo istotną przysługę służbom rosyjskim czy białoruskim i w taki sposób należy patrzeć na ich działania jako na element konfrontacji międzypaństwowej. No wiadomo, że działalność takich osób, które wzywają do stworzenia Majdanu w Warszawie czy obalania słupów granicznych, to nie jest działanie stricte wojenne z punktu widzenia konwencji, czy to konwencji haskiej, czy innych, powiedzmy tutaj, aktów prawa międzynarodowego, ale we współczesnej hybrydowej rzeczywistości, że tak to określę, jak najbardziej są to działania konfrontacyjne, działania sabotażowe, mające na celu oczywiście osiągnięcie konkretnych celów przez państwo będące infoagresorem. Pan redaktor zapytał, jakie inne elementy mogą być tutaj włączane oprócz presji migracyjnej, którą widzimy. No niewątpliwie kwestie prowokowanych konfliktów religijnych, kwestie prowokowanych konfliktów etnicznych, ale nie w zakresie tych problemów napływowych, ale tych, które już są problemami istniejącymi, a być może zatartymi, być może takimi jeszcze nieujawnionymi. Chodzi o to, aby sprowokować różnego rodzaju wydarzenia, różnego rodzaju procesy, uruchomić lawinę, uruchomić efekt kuli śniegowej, jeśli chodzi o problemy etniczne, problemy religijne, wzbudzać strach, wzbudzać panikę, wzbudzać przede wszystkim polaryzację społeczeństwa, bo to jest szalenie istotne, aby tworzyć sztuczne konflikty. Bardzo często, bo jeżeli mówimy o konfliktach etnicznych czy konfliktach religijnych, to one mają często kilkusetletnią tradycję, to jeżeli byśmy tak nawet spojrzeli na dzieje Europy Środkowo-Wschodniej, ale jeżeli spojrzymy nawet na to, co się dzieje obecnie w mediach społecznościowych, to widzimy, że większa część informacji pojawiających się w polskojęzycznych mediach społecznościowych na tych profilach to są informacje negatywne. Mówi się nawet, że 80% informacji w mediach społecznościowych to informacje negatywne, informacje sprzyjające polaryzacji. Zresztą tutaj polskie media społecznościowe, tutaj przywołam tylko ten ostatni artykuł z Wall Street Journal, który mówi o tym, że właśnie Polska jest jednym z tych państw, gdzie media społecznościowe bardzo mocno oddziałują na polaryzację społeczną. I no nie będę tutaj mówił o konkretnych mediach, bo nie o to chodzi, ale jakby chodzi o sam trend, sam proces, sam mechanizm. On rzeczywiście polega na skłócaniu różnych grup społecznych i to jest rzeczywiście kreowanie nowych konfliktów, to jest generowanie potencjału protestu. Tak naprawdę przyczyna tego jest kwestią drugorzędną. To nie jest istotne, kto ma tutaj rację z punktu widzenia infoagresora. Z punktu widzenia infoagresora jest po prostu wywołanie na poziomie wysokich emocji, mocnego rozemocjonowania danej grupy społecznej, silnych konfliktów, silnych tarć, najpierw oczywiście w przestrzeni informacyjnej, niech będzie to cyberprzestrzeń, a następnie to się przekłada na życie realne. Skutkiem jest osłabienie więzi społecznych, skutkiem jest atomizacja społeczna, skutkiem jest brak zaufania do własnego państwa, upadek autorytetu władzy, instytucji poszczególnych, począwszy od policji, na Straży Granicznej, skończywszy przy siłach zbrojnych. Chodzi o jakby taką wewnętrzną atrofię, taki rozkład państwa właśnie za pomocą narzędzi informacyjnych. I to jest moim zdaniem przyszłość. Oczywiście tego typu kwestie jak zagrożenie epidemiologiczne, prawdziwe bądź wyolbrzymiane, będzie miało ogromne znaczenie. Będzie miało ogromne znaczenie przede wszystkim psychologiczne, będzie miało znaczenie, jeśli chodzi o podziały społeczne, będzie miało znaczenie, jeśli chodzi o izolowanie poszczególnych grup społecznych. No niewątpliwie współczesne czasy i te narzędzia informacyjne, którymi dysponują tajne służby, bardzo mocno sprzyjają tego typu właśnie działaniom poniżej progu wojny.
Czyli w przewidywalnej przyszłości możemy się spodziewać kolejnych tego, nie powinniśmy się, tak mówiąc łopatologicznie, spodziewać zielonych ludzików, ale możemy spodziewać się ze strony Rosji kolejnych działań prowadzących po prostu do tej szeroko pojętej atrofii rozkładu społecznego w Polsce.
Biorąc pod uwagę zaangażowanie rosyjskich służb i całego aparatu informacyjnego rosyjskiego na Ukrainie, myślę, że Ukraina będzie też dotknięta i cały czas jest dotykana różnego rodzaju nowymi sposobami prowadzenia konfrontacji.
Jest takim laboratorium trochę.
Słucham?
Jest chyba trochę takim laboratorium dla Rosjan.
No ja w 100% się zgadzam z tym określeniem. Ukraina, podobnie jak Syria, jest traktowana jako laboratorium dla Federacji Rosyjskiej. Proszę zresztą wejść na stronę, myślę, że to warto polecić naszym widzom także, wejść na stronę oficjalną, stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, mit.ru. I proszę zobaczyć, tam są takie dwie zakładki, konflikt w Donbasie i konflikt w Syrii. Który ma więcej tematów, który ma więcej wpisów? No zdecydowanie więcej ma ten w Syrii, co może być bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że Rosja oficjalnie jest zaangażowana od drugiej połowy 2015 roku w Syrii. To rzeczywiście pokazuje to, jak Rosjanie, jaką wagę przywiązują do tego konfliktu, jak traktują go jako bardzo ważne laboratorium dla swoich sił zbrojnych, tajnych służb, nowych sposobów działania. Zresztą podobnie Ukraina. Ukraina, a wcześniej jeszcze pamiętajmy, że Gruzja była takim bardzo ważnym laboratorium dla Rosjan. Cały czas jest nim na Dniestrze, cały czas bardzo aktywne rosyjskie służby są na Bałkanach. Zresztą widzieliśmy tę próbę nieudalnego zamachu stanu w Czarnogórze. Tutaj jakby ta konfrontacja absolutnie nie ustaje. I rzeczywiście Ukraina jest traktowana jako takie laboratorium i będą tam testowane różnego rodzaju systemy prowadzenia walki, operacji psychologiczno-informacyjnych mających na celu dezintegrację, wewnętrzną właśnie atrofię tego państwa. Zresztą pod kątem państwa polskiego to też jest bardzo istotne. Myślę, że dziś już z perspektywy ostatnich dwóch, trzech dekad widać, że ta atomizacja, że postępuje, że zmienia się w ogóle całe społeczeństwo, że ten konsumpcyjny styl życia no nie sprzyja więziom społecznym, ani nie sprzyja sile państwa polskiego.
Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z kolejnym spotkaniem Władimira Putina i prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Czy pana zdaniem to spotkanie cokolwiek przyniosło? Na ile dzisiaj mamy do czynienia z, jak oczywiście z zewnątrz oceniać się, z jakim poziomem zaufania między tymi dwoma przywódcami, bo tutaj bardzo różne były spekulacje, i na ile pana zdaniem dzisiaj możemy mówić o jakim stopniu niezależności Białorusi od Rosji możemy dzisiaj mówić, jakie są perspektywy na przyszłość, to bo cały czas mówi się o tych, no, Łukaszenka zaprezentował, czy no, w czasie spotkania rozmawiali na temat różnych scenariuszy integracji. Jakie są pana zdaniem perspektywy?
No, z tym zaufaniem byłbym bardzo ostrożny na poziomie takim czysto ludzkim. Myślę, że Aleksandr Łukaszenka dostał bardzo jasne, konkretne gwarancje bezpieczeństwa dla siebie i swojej rodziny, pod warunkiem, że będzie realizował te cele strategiczne, które zostały już dawno wytyczone, jeśli chodzi o rozwój planów integracyjnych między Białorusią a Federacją Rosyjską. Ja przypomnę, że jeszcze kiedy prezydentem Federacji Rosyjskiej był Dmitrij Miedwiediew, powiedział bardzo wyraźnie, że Białoruś może liczyć na pomoc gospodarczą, może liczyć na preferencyjne ceny gazu, może liczyć na różnego rodzaju subsydia gospodarcze, ale pod warunkiem, że będzie realizowała taki plan integracyjny. Zresztą on został wytyczony tą umową międzyrządową z 1999 roku w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi. Tak naprawdę pewne procesy już dawno powinny być wdrożone, ale wiemy doskonale, że Aleksandr Łukaszenka starał się prowadzić na tyle, na ile to możliwe oczywiście w warunkach Mińska, politykę balansowania, politykę równoważenia wpływów rosyjskich. To się nie udało jakby i z bardzo wielu przyczyn. Faktem jest, że białoruskie struktury siłowe są podporządkowane pod rosyjskie struktury. No myślę, że to było kluczowe i myślę, że taką ostatnie ostrzeżenie może w ten sposób. Aleksandr Łukaszenka dostał po 9 sierpnia 2020 roku, po tych wyborach ostatnich prezydenckich, kiedy doszło do niespotykanych tak naprawdę, jeśli chodzi o skalę, siłę protestów na Białorusi, sam fakt, że objęły one zakłady przemysłowe produkujące produkty dla rosyjskich sił zbrojnych, to świadczy moim zdaniem o tym, że rosyjskie służby pomogły w pewnych kwestiach, jeśli chodzi o te protesty. Na pewno zapaliły zielone światło, jeśli chodzi o te protesty, to byłoby niemożliwe moim zdaniem. Wpływy wywiadów państw zachodnich, nawet niemieckiego, nie sięgają aż tak daleko, aby doprowadzić do paraliżu na przykład eksportu na potrzeby zbrojeniowe Federacji Rosyjskiej. To jakby pokazuje, że Moskwa pokazała żółtą kartkę Aleksandrowi Łukaszence i Łukaszenka doskonale wie, że druga żółta kartka to będzie powtórzenie scenariusza libijskiego, to będzie powtórzenie scenariusza z Muammarem Kaddafim. Może oczywiście wszystko, biorąc pod uwagę, dostosowując to wszystko do realiów środkowoeuropejskich, natomiast no, faktem jest, że jedyne gwarancje bezpieczeństwa, jakie Aleksandr Łukaszenka ma, to może mieć od Władimira Putina i dobrze zdaje sobie i doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Zresztą te ostatnie działania z tego roku pokazują jasno, że zaczął Aleksandr Łukaszenka już stosować się do tych wytycznych z Kremla, No i to i kwestia tej umowy, jeśli chodzi o eksport białoruskich towarów naftowych, ropopochodnych, nie przez Kłajpedę litewską, ale przez rosyjską usługę i szereg innych kwestii, łącznie z tą umową międzyrządową, która została podpisana 10 września, czyli w dniu rozpoczęcia oficjalnego ćwiczeń wojskowych Zapad 2021. Dzień wcześniej obaj premierzy Rosji i Białorusi spotkali się, kolejnego dnia została podpisana ta umowa międzyrządowa, która tak naprawdę nie jest niczym rewolucyjnym. Te 28 programów integracyjnych, które zostały przyjęte, które zostały podpisane, nazywane często takimi mapami drogowymi, to są dokładnie te same mapy, które jeszcze pamiętają czasy Dmitrija Miedwiediewa jako prezydenta Federacji Rosyjskiej. Tylko no, oczywiście nie ma sensu omawiać każdego z nich, one dotyczą przede wszystkim kwestii gospodarczych, ale zwrócę uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim na ten aspekt, który budził największe kontrowersje i największy opór ze strony establishmentu skupionego wokół Aleksandra Łukaszenki, a mianowicie wspólna polityka fiskalna, ujednolicenie polityki podatkowej. To zresztą jest idea fix w ogóle obecnego premiera Rosji, Michaiła Miszustina. Ten polityk, który pełni swój urząd od stycznia 2020 roku, jest nie tylko inżynierem, ale doktorat warto pamiętać, że robił w Rosyjskiej Akademii Ekonomicznej imienia Plechanowa właśnie z administrowania systemem podatkowym w Federacji Rosyjskiej. To jest człowiek bardzo dobrze przygotowany do negocjacji takiego pakietu, o jakim mówimy, ten pakiet, który został zaprezentowany 10 września. I ta rzeczywiście polityka fiskalna, wspólna była taką ością w gardle. Znaczy tutaj no bardzo ta ekipa Łukaszenki protestowała przeciwko temu, bo doskonale wie, czym się to skończy. Kontrola polityki fiskalnej przez Moskwę, także jeśli chodzi o Białoruś, będzie oznaczała praktycznie wchłonięcie Białorusi, stworzenie realnego państwa federacyjnego. To jest moim zdaniem taki klucz. Warto oczywiście dodać, że kwestie związane z bezpieczeństwem, z obroną, ze służbami specjalnymi, z siłami zbrojnymi, z ujednolicaniem systemu obronnego, który i tak jest bardzo zaawansowany i ta integracja bardzo jest zaawansowana, chociażby jeśli chodzi o jednolity system obrony powietrznej, no i będzie, że tak powiem, osobno omawiana. Myślę, że to będzie wyłączone z jawności, będzie to wyłączone z uwagi opinii publicznej. Myślę, że jakieś tam szczątkowe najwyżej informacje będą przedstawione opinii publicznej. Natomiast drugim ważnym aspektem w tym całym pakiecie 28 programów jest pakiet energetyczny, mówiący o między innymi jednolitym rynku energii elektrycznej. Mówi się o ujednoliceniu wszystkich kwestii, norm gospodarowania związanymi z energetyką jądrową, w tym oczywiście gospodarowania odpadami radioaktywnymi. Mówi się oczywiście także o jednolitym rynku gazu i ropy naftowej. To wszystko jest regulowane, ma być regulowane osobnymi umowami. Tutaj jest pełna zgoda, jeśli chodzi o ten główny kierunek. Zatem te dwie najistotniejsze kwestie, czyli jednolity system fiskalny, jednolita, no nazwijmy to, polityka energetyczna, zostały uzgodnione po wielu latach trudnych negocjacji, a przynajmniej przez ostatnie 3 lata to były bardzo trudne negocjacje. Aleksandr Łukaszenka został po prostu zmuszony. I moim zdaniem bardzo mocno przyczyniła się tutaj Unia Europejska i polityka takich państw jak Polska, które no nie dały żadnej alternatywy Aleksandrowi Łukaszence. To znaczy stworzyły sytuację bezalternatywną. Dokładnie o to chodziło Kremlowi, dokładnie o to chodziło Moskwie, aby Aleksandr Łukaszenka nie miał żadnej alternatywy i miał tylko i wyłącznie opcję na Kreml, na ewentualnie powtórkę z Libii. I to się udało i moim zdaniem w perspektywie najbliższych wyborów prezydenckich w Rosji Władimir Putin będzie mógł odtrąbić sukces.
No właśnie, wybory prezydenckie w Rosji będą właśnie w 2024 roku, a już za kilka dni, już w niedzielę 19 września, wybory do Dumy. Panie doktorze, no ile jest to w ogóle istotne politycznie wydarzenie, czego możemy się spodziewać? Jaką w praktyce dzisiaj Duma, czyli Parlament Rosyjski, Niższa Izba Parlamentu Federacji Rosyjskiej, odgrywa w realnym systemie władzy w Rosji? Spotkałem się dzisiaj z taką ciekawą opinią doktora Michała Sadłowskiego, który stwierdził, że Putinowi i jego zespołowi udało się to, czego nie udało się Mikołajowi II i grupie konserwatystów, którzy chcieli organu doradczego, a nie parlamentarno-kontrolnego. Jakby się pan, na ile pana zdaniem te wybory są istotne i czego możemy się spodziewać?
Wybory 19 września do Dumy Państwowej są wyborami tak naprawdę mającymi charakter, moim zdaniem, wotum zaufania dla Władimira Putina. Duma Państwowa formalnie ma dzisiaj większe uprawnienia. Znaczy w Polsce, mówiąc o tych poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej z kwietnia, mówiło się o najczęściej o tym wyzerowaniu kadencji Władimira Putina. Natomiast nie mówiło się zbyt wiele o wzmocnieniu Dumy. To jest oczywiście wzmocnienie formalne. Ono daje możliwość na przykład aprobaty ministrów w rządzie rosyjskim, czegoś, czego nie było. No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w polskim, że polski Sejm nagle dostaje prawo do odrzucenia bądź przyjęcia jakiejś kandydatury na ministra.
Czy każdy minister musi być zatwierdzony, jak w Stanach Zjednoczonych?
I Duma ma takie uprawnienia. Okay. Duma ma takie właśnie uprawnienia do zatwierdzania, mm-hmm. do zatwierdzania ministrów i tego wcześniej nie było. Dopiero poprawki z kwietnia i to całe referendum, które, gdzie ponad 77% Rosjan przyjęło, czy opowiedziało się za przyjęciem tych poprawek do konstytucji, dało takie uprawnienia Dumie. Natomiast jeżeli pan redaktor mnie pyta o realny system władzy w Rosji, to, że tak powiem, jaki rzeczywiście odgrywa rola, Duma odgrywa rolę, to niewątpliwie jest rola doradcza obecnie establishmentu rosyjskiego. Tutaj ja się nie spodziewam żadnych rewolucji, jeśli chodzi o niedzielne wybory. Uważam, że niewiele się tutaj zmieni, jeżeli chodzi o kwestie proporcji i poparcia dla Władimira Putina, to niewiele. No ja przypomnę, że tam kadencja Dumy to jest 5 lat. W ostatnich, i też specyficzna oczywiście ordynacja wyborcza, gdzie 50% miejsc w Dumie, Duma liczy 450 miejsc, 450 deputowanych, połowa miejsc, czyli 225 jest wybierana z list wyborczych, połowa z jednomandatowych okręgów wyborczych. Myślę, że nie będzie żadnej wielkiej niespodzianki, wygra jedna Rosja, co się powinno się mówić wspólna Rosja, jedynaja Rosja, tłumaczyć to jako wspólna Rosja, ale już w Polsce się przyjęło to tłumaczenie, moim zdaniem błędne, jedna Rosja, ale niech będzie. Jedna Rosja zwycięży. Pytanie, czy będzie miała większość konstytucyjną, tak jak to miało 5 lat, myślę, że to jest kwestia już zupełnie drugorzędna w tej konfiguracji. Myślę, że jak najbardziej do Dumy się dostanie Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, mimo tego rozłamu ostatniego. Już zresztą widzimy, że Zachar Prilepin przecież zaproponował Ziuganowowi połączenie patriotów Rosji z KPRF-em, oprawdę także też się ma zjednoczyć, być może dojdzie do zjednoczenia trzech partii po wyborach do Dumy. Oczywiście LDPR, Liberalno-Demokratyczna Partia Federacji Rosyjskiej Władimira Żyrynowskiego powinna wejść i Sprawiedliwa Rosja Siergieja Mironowa. Być może oczywiście po jednym, po dwa mandaty dostanie jakaś drobnica polityczna, jak chociażby Platforma Obywatelska, ale to jakby jest bez większego znaczenia. Poza tymi partiami, które są obecnie, poza tymi sześcioma partiami, które są obecnie w Dumie Państwowej, liczy się może z 10 partii na poziomie regionalnym, które na poziomie tak naprawdę federalnym nie znaczą nic. Zatem mamy do czynienia rzeczywiście ze zredukowaniem obecnego zgromadzenia, czy w ogóle na samej Dumy do takiego organu doradczego. I tutaj warto przywołać chociażby słowa Nikołaja Patruszewa, który pełniąc funkcję szefa Federalnej Służby, dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa na jednej z następczyni KGB, powiedział wiele lat temu w wywiadzie dla Niezawisimej Gazety, że współczesny establishment rosyjski tworzy nową szlachtę. Tworzy nową szlachtę i ową nową szlachtą jest nikt inny jak właśnie funkcjonariusze i żołnierze tajnych służb. I rzeczywiście jakby się można, jeżeli warto się, znaczy myślę, że warto się przyjrzeć i warto się odwołać do prac wybitnej rosyjskiej socjolog, pani profesor Olgi Krysztanowskiej z Rosyjskiej Akademii Nauk, która szereg lat temu napisała bardzo ciekawą książkę o anatomii władzy w Rosji i rzeczywiście tam stwierdziła, że na niektórych poziomach administracji, czy to państwowej, czy na poziomie administracji podmiotów Federacji Rosyjskiej, nawet około ponad 60% istotnych stanowisk z punktu widzenia takiego decyzyjnego pełnią ludzie powiązani z tajnymi służbami. Niekoniecznie są to funkcjonariusze na niejawnym etacie, czy byli funkcjonariusze, ale często bardzo różna kategoria współpracowników, informatorów, kontaktów operacyjnych rosyjskich służb. To pokazuje, że Rosja jest państwem, które nie posiada służb. To służby posiadają państwo. I to jest, myślę, że ta sytuacja taka arebur, taka na odwrót, która w odróżnieniu od państw takich jak Polska czy kraje zachodnie, no to pokazuje zupełnie inną specyfikę i myślę, że spora część polskich elit decyzyjnych kompletnie tego nie rozumie. Czyli mówi się bardzo często, że oczywiście, że Putin to były funkcjonariusz właśnie KGB i tak dalej, że tam istotną rolę odgrywają służby, ale myślę, że świadomość tego, że to służby posiadają państwo, a nie państwo posiada służby, jest taką świadomością, która nie do końca, że tak powiem, jest powszechna w Polsce, a to rzutuje zupełnie na wszystkie dziedziny życia, w tym oczywiście na rosyjską politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa i to, jak elity tego państwa traktują stosunki międzynarodowe.
No to bardzo ciekawy wątek, aż zanotowałem to nazwisko Olgi Krysztanowskiej. Myślę, że kiedyś możemy całą rozmowę poświęcić na te kwestie tego, jak ten realny system władzy w Rosji wygląda. Ja chciałem teraz zapytać, ponieważ pan dzisiaj zwrócił uwagę przy okazji tych wyborów na ciekawe badanie, mianowicie na malejący odsetek Rosjan, którzy chcą widzieć Rosję jako, cytat, wielkie mocarstwa, przede wszystkim jako bardziej kraj o wysokim standardzie życia, choć nie jedno z najsilniejszych państw. No i tutaj narzuca się trochę taki pewnie temat rzeka, ale kwestia świadomości Rosjan już po ponad 20 latach rządów Putina, to znaczy z jednej strony na ile, o czym świadczą te badania, na ile elementem tożsamości współczesnych Rosjan jest mocarstwowość, ale taka powiedzmy urealniona bardziej na realne możliwości Rosji. No i po drugie, jeżeli już wcześniej mówiliśmy o tych wszystkich procesach dekompozycji polskich społeczeństw, które możemy też obserwować i w wielu innych państwach zachodnich, które wiążą się również z tym, że w państwach zachodnich powiedzmy jakąś taką alternatywną, byłaby to bardziej jakaś arystokracja pieniądza niż na wrost, powiedzmy mamy ten alternatywny model arystokracji służb, o którym pan mówił. Na ile rzeczywiście Putinowi udało się uformować społeczeństwo rosyjskie w taki sposób, żeby było to społeczeństwo żyjące w inny sposób niż społeczeństwa zachodnie, w inny sposób niż te, w którym udałoby się, powiedzmy tak mówiąc kolokwialnie, uchronić społeczeństwo rosyjskie przed tymi negatywnymi zjawiskami, takim jak indywidualizm radykalny, konsumpcyjny styl życia, i na ile był to efekt jakiejś polityki Putina, a na ile czegoś innego, innych czynników. Jeżeli w ogóle takie zjawisko zaszło, no to też jest pytanie, no wielu ludzi, powiedzmy, wiadomo, że Rosja propagandowo się przedstawia jako taki konserwatywny raj, wielu ludzi ma taki zero-jedynkowy obraz, jaka tutaj jest prawda?
Myślę, że to rzeczywiście jest warte podkreślenia, że Rosjanie w takim aspekcie propagandowym, nawet właśnie we wspomnianej przeze mnie strategii bezpieczeństwa narodowego przyjętej w tym roku, starają się przedstawiać jako alternatywę konserwatywną, tradycyjną alternatywę wobec, w cudzysłowie, zgniłego Zachodu. To oczywiście stara tradycja jeszcze z końca XIX wieku przedstawiania tak w taki sposób Rosji. Myślę, że tutaj nawet i do Mikołaja Danielewskiego możemy sobie sięgnąć. Natomiast realia są zupełnie inne. Realia są takie, że Rosja jest wpięta w globalny system kapitalistyczny, mimo oczywiście potężnego etatyzmu i ogromnej, przeważającej roli państwa w Rosji. Mamy do czynienia z takim państwowym kapitalizmem, oczywiście w innym charakterze i o innych cechach niż to jest w Chińskiej Republice Ludowej, ale faktem jest, że Rosja jest dotknięta również tymi procesami globalizacyjnymi na poziomie społecznym, na poziomie tego, co nazywamy szeroko pojętym konsumpcjonizmem, czy też McDonaldyzacją życia. I to ten sondaż, o którym powiedziałem, to jest sondaż, który został upubliczniony 10 września, czyli no niecały tydzień temu, przez Centrum Analityczne Jurija Lewady, które zresztą jest bardzo, no i szeroko znane i cenione na całym świecie. Ten sondaż był bardzo ciekawy. On rzeczywiście pokazał, że dzisiaj 2/3 Rosjan, 66% Rosjan chciałoby widzieć Rosję przede wszystkim właśnie jako kraj o takim, powiedzielibyśmy, właśnie wysokim standardzie życia. I to jest ważniejsze niż postrzeganie Rosji jako mocarstwo, jako taką potęgę, której będą się bały inne państwa. Bo jeśli chodzi o taki sposób postrzegania Rosji, to tutaj mamy zaledwie, można powiedzieć, no zaledwie jak na Rosję, tylko 32% Rosjan chciałoby przede wszystkim widzieć Rosję jako kraj, no taką wielkie mocarstwo, którego boją się inne państwa. I tutaj analitycy Centrum Lewady podkreślają, że odsetek tych, którzy chcą widzieć Rosję przede wszystkim jako kraj o wysokim standardzie życia, jest najwyższy od roku 2015. I od 2015 roku odsetek tych Rosjan rośnie i osiągnął właściwie maksimum w całej historii obserwacji tego centrum analitycznego. I to jest bardzo ciekawe, bo to oczywiście wpływa na stabilność wewnętrzną, na bezpieczeństwo wewnętrzne, na stabilność systemu politycznego i na cele także w polityce zagranicznej, które wytycza sobie oczywiście establishment rosyjski. To pokazuje, że od chwili aneksji Krymu społeczeństwo rosyjskie, można powiedzieć, zostało w dużej mierze, te apetyty takie, powiedzielibyśmy, neoimperialne, zostały zaspokojone. Pytanie, co by było oczywiście, gdyby dzisiaj Rosja rozpoczęła jakąś konfrontację bardziej otwartą z jakimś państwem, czy włączyła się w sposób bardziej otwarty w konfrontację z Ukrainą, już nie na poziomie poniżej progu wojny, ale na poziomie bardzo zbliżonym do tego progu wojny. No, myślę, że należałoby się bardzo mocno liczyć z protestami wewnętrznymi w Rosji i to jest bardzo ciekawy trend. I proszę zobaczyć, że to, że Rosja powinna być krajem o wysokim poziomie życia, to właściwie dominuje we wszystkich grupach wiekowych taki pogląd, ale najmocniej jest rozpowszechniony wśród najmłodszych respondentów, czyli tych w przedziale wiekowym 18-24 lata. Tam odsetek tych respondentów to jest blisko 75%. Blisko 75%. Jeżeli chodzi o ten punkt widzenia właśnie wielkiej potęgi, że Rosja powinna być wielką potęgą, to jest pogląd najczęściej rozpowszechniony wśród osób powyżej 55 roku życia, bądź oczywiście starszych, nawet tych, którzy pamiętają jeszcze przecież mieli młodość swoją, prawda, w okresie Związku Sowieckiego, więc to jakby jest oczywista sprawa. Więc widać, że te trendy nie omijają Rosji, że mamy taki istotny rozdźwięk między tym, co deklaruje władza, chęcią bycie przywiązaniem do tradycyjnych wartości, do kwestii hierarchii społecznej, do kwestii właśnie patriotyzmu, a z drugiej strony widać te tendencje i obniżającej się religijności Rosjan i tego, że ta duchowość w Rosji jest niezwykle powierzchowna. Myślę, że cała ta wielka popularność różnego rodzaju szeroko pojętej ezoteryki, bardzo często odpustowej ezoteryki, różnego rodzaju wróżek, horoskopów, która jest, no naprawdę, to jest zatrzęsienie tego. Jeśli chodzi o samą Moskwę, to myślę, że jest to kraj będący w czołówce tego typu zjawisk w Europie. Widać tę powierzchowną duchowość rosyjską i myślę, że w perspektywie to jest jeden z tych czynników, który jest postrzegany także przez elity rosyjskie jako potencjalnie rozkładowy dla tego państwa. Więc w tym kontekście niewątpliwie warto mieć na uwadze rok 2024, czyli kolejne wybory prezydenckie. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z tymi poprawkami, które zostały wprowadzone do konstytucji, Władimir Putin teoretycznie może być prezydentem Federacji Rosyjskiej do roku 2036, co nie znaczy, że obecny establishment nie ma nikogo na wymianę, w cudzysłowie oczywiście, bo i jednym z takich nazwisk na giełdzie potencjalnych następców Władimira Putina jest chociażby Siergiej Szojgu, obecny minister obrony i jeden z tych kandydatów jednej Rosji w wyborach do Dumy, właśnie w pierwszej piątce obok na przykład Siergieja Ławrowa. To również właśnie polityk już wielkiego kalibru, jeśli chodzi o obecny establishment. Ale faktem jest, że z tymi tendencjami, zwłaszcza wśród młodych Rosjan, obecny establishment musi się liczyć, rosyjski, musi odpowiadać. Myślę, że taką odpowiedzią była kandydatura Michaiła Miszustina na urząd premiera Rosji. To, że w styczniu 20 roku objął on władzę, to nie jest, objął urząd premiera, to nie jest kwestia tylko zatarcia złego wrażenia po reformie emerytalnej, która została wprowadzona w 2019 roku i która, że tak powiem, no, była pewnym odium ciążącym na Dmitriju Miedwiediewie, ale to także kwestia pokazania, że rząd rosyjski jest traktowany jako narzędzie technokratyczne, jako narzędzie, które ma właśnie wychodzić naprzeciw oczekiwań przeciętnego Rosjanina, przynajmniej w warstwie oczywiście propagandowej.
No to tutaj poruszył Pan znowu dużo ciekawych wątków odnośnie przyszłości Rosji, no, bo myślę, że jednak pojawi się to jakiś ciekawszy następca niż Szojgu i Ławrow, bo to brzmi trochę jak nominacja Andropowa w Związku Radzieckim, ale do tych wątków myślę wrócimy w kolejnej rozmowie, którą może poświęcimy właśnie stricte Rosji. A teraz na koniec chciałem jeszcze krótko zapytać odnośnie tego, od czego wychodziliśmy, czyli wojny hybrydowej, tych zagrożeń dla Polski. Na ile Pana zdaniem Polska ma jakieś dzisiaj narzędzia i powinna dążyć do tego, żeby jakoś ustabilizować relacje z Rosją? Czy to jest droga do tego, żeby tego rodzaju zagrożeń, żeby powiedzmy obniżyć stopień tych różnego rodzaju, powiedzmy, agresywnych zachowań ze strony Rosji na różnym progu, na różnym poziomie? No i generalnie, kto jest bardziej winny po 91 roku? Która strona tego, że te relacje wyglądają źle, czy mogą wyglądać inaczej? Tak mówiąc oczywiście, używam tutaj wielkich uproszczeń, ale wiadomo, o co chodzi.
Polska ma takie narzędzia, oczywiście. To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia świadomości, to jest kwestia pewnej mentalności. No, mamy na przykład, podam troszeczkę inny przykład z innej działki, ale no jakby zbieżny, w takich, jeśli chodzi o mechanizmy. Mamy część polityków, nazwijmy to postsolidarnościowych, którzy nie chcą w ogóle współpracować z Chinami, z Chińską Republiką Ludową, bo uważają, że są to komuniści, a z komunistami nie powinno się współpracować. I to pokazuje kompletne niezrozumienie współczesnych stosunków międzynarodowych, współczesnych realiów, współczesnych kontaktów handlowych, gospodarczych, procesów globalizacyjnych. To jest takie spojrzenie anachroniczne, niestety również dominuje, jeżeli chodzi o podejście do Federacji Rosyjskiej. Nie podejście pragmatyczne, nie podejście oparte na konkretnych interesach, załatwianiu konkretnych interesów, ale bardzo mocno oparte na resentymencie, na różnego rodzaju emocjach, na fantazjach, na ideach, na chciejstwie, wyobrażeniach i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że oczywiście takie instrumenty posiadamy i są doświadczeni, wytrawni dyplomaci, którzy mogliby zainicjować tego typu proces normalizacji relacji wzajemnych. Mamy instytucje także państwowe, które zajmują się wspieraniem czy to przemysłu, czy to wspieraniem w ogóle handlu międzynarodowego, które mogłyby jak najbardziej tutaj być włączone. Oczywiście no, pomijam kwestię jakby podporządkowania interesów polskiej polityki zagranicznej tej polityce, która jest prowadzona przez Waszyngton. To wymagałoby przede wszystkim samodzielności strategicznej, a przynajmniej autonomii strategicznej ze strony Warszawy. I pytanie, czy obecne elity decyzyjne są w stanie sobie pozwolić na przynajmniej autonomię strategiczną i zainicjowanie takich rozmów. Myślę, że już pierwszy sygnał wyszedł ze strony rosyjskiej. Ta ostatnia wizyta Siergieja Ławrowa w obwodzie kaliningradzkim pokazała, że Rosjanie są gotowi do otwarcia rozmów o przywróceniu małego ruchu granicznego między Polską a obwodem kaliningradzkim. I myślę, że warto wykorzystać to jako pewną platformę do rozmów, do właśnie ocieplenia relacji wzajemnych i rozwijać. Ja byłbym bardzo ostrożny i byłbym bardzo zdystansowany wobec jakichkolwiek oskarżeń, że jedna strona jest bardziej winna niż druga. To niczemu nie służy, jeśli chodzi o dyplomację. Myślę, że bardzo istotną rolę odgrywają nie tylko czynniki takie subiektywne, nie tylko czynniki jednostronne, ale także cały system międzynarodowy. No pamiętajmy, że ten system przez ostatnie lata, no powiedzmy, że w latach 1991-2008 jakby no, był kształtowany przez ten układ jednobiegunowy, przez dominację jednego państwa, natomiast od już kilkunastu lat mamy do czynienia z tworzeniem się nowego ładu międzynarodowego i im prędzej nasi decydenci to zrozumieją, że żyjemy w innym świecie, że nie ma już jednego mocarstwa, które jest zdolne do projekcji siły w każdym dowolnym zakątku globu i jest w stanie ingerować wewnętrzne sprawy w każdym dowolnym państwie. No to nie te czasy. Dzisiaj mamy do czynienia z ładem policentrycznym, z kształtowaniem się nowego ładu międzynarodowego, nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i to niestety wymusza, stety lub niestety wymusza bardzo istotną autonomię, jeśli nie samodzielność strategiczną. W kształtowaniu się nowego ładu międzynarodowego będą przede wszystkim najwięcej do powiedzenia mieli te podmioty państwowe, które będą samodzielne, które będą w stanie radzić sobie z najważniejszymi zagrożeniami w sposób samodzielny, oczywiście także przy wsparciu sojuszników, ale gdzie będą miały rzeczywiście tę siłę własną na tak wysokim poziomie, że będą traktowane po partnersku. Moim zdaniem dzisiaj Polska nie jest traktowana po partnersku przez Stany Zjednoczone i warto to mieć na uwadze, zwłaszcza w kontekście zwiększającej się obecności amerykańskiej na Indo-Pacyfiku, nowych inicjatyw. Zresztą widzimy, że powstają takie nowe inicjatywy. Wczoraj została 15 września nowa inicjatywa ogłoszona, nowy pakt geostrategiczny, AUKUS, Australia, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone. Tutaj właśnie silny sygnał, że Australia zostanie wyposażona w okręty podwodne o napędzie atomowym, no co ewidentnie jest działaniem antychińskim, jest działaniem przeciwdziałania Chinom. Wiemy, że pod koniec września będzie szczyt w formacie Quad w Stanach Zjednoczonych, czyli jeszcze oprócz Australii, Stanów Zjednoczonych, Japonia i Indie. Widać, że te zapowiedzi zresztą amerykańskie jeszcze większej koncentracji dyplomatycznej i strategicznej na obszarze Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej, Zachodniego Pacyfiku. No myślę, że to powinno dać bardzo wiele do myślenia polskim politykom, którzy powinni wziąć pod uwagę fakt, że gwarancje amerykańskie również no, nie są z gumy. Nie są z gumy i Stany i Amerykanie mają bardzo ograniczone możliwości projekcji siły dzisiaj. W razie większego konfliktu na Indo-Pacyfiku, no pytanie, jak będą wyglądały te gwarancje w stosunku do sojuszników, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Europie, to moim zdaniem powinno skłonić polskich decydentów do przyjęcia polityki, strategii, polityki wielowektorowej.
Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem po raz kolejny był pan dr Leszek Sykulski. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
A Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do podawania dalej tego filmiku. Zachęcam Państwa również do zadawania pytań w komentarzach. My te komentarze czytamy i pytania najciekawsze, najbardziej merytoryczne w kolejnej rozmowie z doktorem Sykulskim czy innymi znakomitymi gośćmi będziemy w Państwa imieniu zadawać. Także dziękuję Państwu i do usłyszenia.